Kochani, dzisiaj chciałbym dzielić się na temat Księgi Izajasza. Także jeśli mamy Izajasza, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli. Przynajmniej raz w miesiącu będziemy mieli słowo z Izajasza, werset po wersecie. Także zachęcam, żebyśmy, jeśli mamy Izajasza, żebyśmy sobie otworzyli. Izajasz, 4 rozdział, to jest, doszliśmy już do 4 rozdziału, do 5 wersetu. 4-5. Jeśli mamy, to dzisiaj będziemy o tym mówili. I czytamy tutaj w ten sposób. Wtedy Jahwe utworzy nad całym obszarem góry Syjon i nad zgromadzeniem ludu za dnia obłok i dym, w nocy zaś blask płonącego ognia, nad tym wszystkim bowiem rozpostrze się chwała. Ten werset, który macie przed oczami, nawiązuje do faktu z dziejów Izraela, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, wędrował po pustyni, wtedy objawiła się szczególna taka opieka Jahwe, Boga Ojca, nad swoim ludem, która przejawiała się w tym, że w dzień nad milionem ludzi, którzy szli po pustyni, nad nimi był obłok, a w nocy, bo czasami szli też w nocy, był taki słup ognia, który im oświecał drogę. Możecie o tym przeczytać w drugiej księdze Mojżeszowej, 13 rozdział, 20 werset. Wyruszyli z Sukot, rozbili obóz w Etam na skraju pustyni, a Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. To było ponadnaturalne. Ale kiedy czytamy ten werset z Izajasza, to zwróćcie uwagę, że tu nie jest w tym wersecie powiedziane w czasie przeszłym, ale w czasie przyszłym, że znowu tak będzie. Jest tu powiedziane, zobaczcie, utworzy, jest słowo w czasie przyszłym, że znowu tak będzie. Czyli nawiązanie jest do tego, co się wydarzyło, kiedy wyszli z Egiptu, ale jest mowa o tym, że znowu się tak stanie. I ten werset Izajasza mówi o tym, co będzie działo się w tak zwanym tysiącleciu. Tysiąclecie to jest taki okres, który jest przed nami, kiedy ktoś czyta ostatnią księgę Nowego Testamentu, Apokalipsę, to tam jest powiedziane o tym, że powtórnie przyjdzie Pan Jezus, że ziemią będzie rządził Antychryst, czyli diabeł przez 3,5 roku i będą tam różne plagi, wydarzenia. A po tym okresie jest tak zwane tysiąclecie, że Pan Jezus widocznie będzie rządził w Jerozolimie na ziemi, powstanie wielkie państwo Izrael. I ten werset właśnie mówi o tym okresie, który jest przed nami. I Bóg tutaj obiecuje w tym wersecie, że nad Jerozolimą będzie obłok w ciągu dnia, a w nocy będzie słup ognia. Także wtedy nie będzie potrzebne też oświetlenie ulic, ponieważ w mieście będzie tak jasno, że ludzie będą mogli w nocy swobodnie chodzić. I najważniejsza rzecz w tym wersecie, która jest stwierdzona, nad tym wszystkim bowiem rozpostrze się chwała. Nad Jerozolimą w tysiącleciu, kiedy będzie rządził tam nasz Pan Jezus Chrystus, rozpostrze się chwała Boża, czyli obecność Pana Boga. I to jest przed nami. Kolejny werset, 4-6, mówi: i będzie ona cieniem podczas skwaru dnia, ucieczką zaś i schronieniem przed nawałnicą i ulewą. Ta chwała Boża, ta obecność Boga nad Jerozolimą, ten obłok Bożej chwały za dnia będzie działał jak parasol przed mocnym słońcem i przed nawałnicą. Nie wiem, jak będą wtedy nawadniane rośliny, bo jeśli by w ogóle tam nie padało, to wszystko poumiera. Ale Pan Bóg ma swoje sposoby. W pierwszej księdze Mojżeszowej, zanim był potop, nie było obłoków, nie padał deszcz, a ziemia była zraszana rosą. Więc w Biblii jest to wszystko tak poukładane, że Pan Bóg odnawia ziemię i cofa ją do czasów sprzed Noem. I właśnie w tysiącleciu będzie taki czas, który był przed Noem, że ziemia będzie też zraszana rosą. Izajasz 5:1 mówi: chcę zaśpiewać memu przyjacielowi, tu troszkę się zmienia już wątek, chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. I troszeczkę dzisiaj sobie porozmawiamy o winogronach. Winogrona były jednym z podstawowych produktów rolniczych w Izraelu, na Bliskim Wschodzie. takie podstawowe zabiegi, które ludzie tam czynili, to na Bliskim Wschodzie teren jest bardzo skalisty i górzysty i Izraela trzeba było szczególnie, w Izraelu trzeba było szczególnie dbać o glebę, gdzie sadzono winogrona i zapewniać tym winogronom odpowiednią wilgotność w tej glebie. Z tym był największy problem, że było mało opadów. I najpierw zbocze wzgórza oczyszczano z kamieni, które wykorzystywano do zbudowania tarasów lub wyrównania terenu. I miało to zapobiegać odwodnieniu, erozji gleby czy utracie wilgotności. Z kamieni też budowano szałasy, wieże strażnicze przydatne do pilnowania zbiorów w czasie żniw. I ciągle okopywanie i pielenie tych winnych krzewów zapobiegało pojawieniu się chwastów, które mogły zabrać wilgotność z gleby i pozbawić soków w winogronach. I w celu odpowiedniego nawodnienia stosowano rozmaite takie techniki. Jeśli gleba nie miała odpowiedniej wilgotności lub winne krzewy nie były odpowiednio przycinane, zbiory były wtedy małe i owoce były bardzo kwaśne. Także winogrona w Izraelu i winnice trochę inaczej wyglądają niż winogron w Polsce. My najczęściej pozwalamy, żeby winogron obrósł nam garaż albo jakąś ściankę, ale typowa winnica, możecie ją zobaczyć na przykład w miejscowości Ryn, przy tej knajpce, gdzie jest młyn, to są takie badyle wystające z ziemi na metr, gdzie jest tylko kilka listków i bardzo wielkie grona winogron, takie bardzo grube i te wszystkie soki idą w te owoce. I tutaj w tym wersecie mamy powiedziane, jest użyte słowo przyjaciel. Zobaczcie, chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości do swojej winnicy. Najczęściej to słowo przyjaciel, po hebrajsku jadid, zazwyczaj jest w nawiązaniu do narodu izraelskiego. Ale w tym momencie, w tym wersecie jest użyte słowo przyjaciel w stosunku do samego Boga Jahwe. Że Bóg Jahwe miał winnicę i chodzi o Izrael. Tutaj mówi ten werset o miłości Boga do winnicy, którą jest Izrael. Że Bóg ją zasadził i ją umiłował. Kolejny werset mówi 5:2. Otóż, że Bóg ją okopał, tą winnicę, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorośl, pośrodku niej zbudował wieżę strażniczą, także i tłoczni w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Także tutaj w tym drugim wersecie macie opis tego, dosłownie stwierdzenie tego, co wcześniej mówiłem, jak prowadzono winnicę, że budowano tłocznie, na miejscu wyciskano winogrona, żeby nie zmarnowały się podczas transportu. Kiedy czytamy te wersety, to nie jest tylko przeszłość, ale to się tyczy też nas. Nowy Testament mówi, że my jesteśmy winnicą, że dzieci Boże, osoby, które oddały życie Jezusowi, to jest winnica Pana. Że my należymy do Boga i Bóg szuka w życiu każdego z nas słodkich owoców. Większości ludziom wydaje się, że kiedy wychodzimy z tradycyjnego religijnego myślenia polskiego, że kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, to jest wszystko już w porządku, jesteśmy na właściwej drodze. Tak, ale nie chodzi tylko o to, żeby wejść na właściwą drogę, ale dokończyć biegu. Jak uprawiałem sport wyczynowo i biegałem, to nie chodziło tylko o to, żeby dobrze wystartować na bieżni i być pierwszym po 100 metrach. Tylko chodziło o to, żeby dobiec pierwszym, żeby dokończyć w ogóle biegu. Więc Bogu nie chodzi tylko o to, żeby ktoś z nas stał się Jego dzieckiem. Uwierzył w żywego Jezusa, czytał Biblię i chodził do kościółka. Ale Jezusowi chodzi przede wszystkim o owoce w naszym życiu. I nie brakuje w każdym kościele ludzi, którzy chodzą jak religijni ludzie do kościoła, ale kiedy popatrzy się na ich życie, to nie ma tam słodkich owoców, są cierpkie owoce, że to życie nie przynosi tego, co Bóg chce. O tym dzisiaj to kazanko jest troszeczkę. I dalej Izajasz mówi 5:3, teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie proszę między mną, a między moją winnicą. Tutaj Bóg zwraca się do mieszkańców Jerozolimy, sami rozsądźcie w waszej sprawie. Czy wydajecie słodkie owoce, czy kwaśne? Zastanówcie się nad swoim życiem i to samo dzisiaj Bóg kieruje do nas. Dalej Izajasz 5:4 mówi, co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Także Bóg się pyta mieszkańców Jerozolimy przez Izajasza, ale pyta się też nas. Jakie owoce są w twoim życiu? Bóg mówi, zrobiłem wszystko ze swojej strony, żeby Izrael, Żydzi w Jerozolimie wydali słodkie jagody, a one pojawiły się cierpkie jagody. I Bóg stawia takie pytanie, na czym polega moje zaniedbanie wobec was, pyta się Bóg. I o to samo Bóg pyta się dzisiaj nas. Na czym polega moje zaniedbanie w twoim życiu? Dlaczego Bóg stawia nam takie pytania? Bóg zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Pamiętacie, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, to Bóg mu zadał pytanie, gdzie jesteś? Przecież Bóg wiedział, gdzie on jest. Wiedział dokładnie, w których krzakach siedzi. Bóg, kiedy stawia pytania, nie oczekuje, że odpowiedzi, żeby się czegoś dowiedział od nas. Kiedy Bóg stawia ci pytania, oczekuje, żebyś to ty sobie odpowiedział na te pytania. Więc bardzo często, kiedy pojawia się to, co mówiłem na początku nabożeństwa, kiedy pojawia się bardzo trudne okoliczności życiowe w twoim życiu, to bardzo często jest tak, że mamy dwie możliwości zawsze jako ludzie. Albo powiedzieć, Boże, nie rozumiem, co się dzieje i potrzebuję twojej pomocy, twojej interwencji. I część ludzi tak idzie tą drogą, że dzieje się bardzo trudno, nie słyszysz jego głosu, ale wołasz i mówisz, Boże, jesteś jedyną, Jezu, moją deską ratunku. Jedynie ty jesteś odpowiedzią. To jest jedna z dróg, ale jest też druga droga. Jest dokładnie przeciwna. Że człowiek wierzący wtedy, kiedy wali mu się w życiu, i tylko Bóg jest odpowiedzią na jego problemy, ten człowiek wierzący jako dziecko Boże zaczyna oskarżać Pana Boga. Powiedzieć, to twoja wina, to ty mnie zostawiłeś, w ogóle się mną nie interesujesz i zaczynasz oskarżać kogoś, od kogo oczekujesz pomocy. To jest największa głupota w życiu dzieci Bożych. Bo wtedy naprawdę wykonujesz wolę diabła w swoim życiu. Człowiek wierzący, kiedy się rozgoryczy, i zaczyna oskarżać kogoś, od kogo oczekuje pomocy, nie ma większej głupoty. Bo wtedy już nie masz w ogóle ratunku i o to diabłu chodzi. Nawet jeśli nie rozumiesz, co się dzieje w twoim życiu, dlaczego tak trudne okoliczności cię spotkały, to powinieneś wołać i mówić, Jezu, ratuj mnie. Nie rozumiem tego, co się dzieje, ale tylko ty możesz mi pomóc. Tak powinniśmy się zachować. Więc kiedy Bóg stawia ci pytanie, to chce, żebyś to ty sobie na nie odpowiedział. Bóg pyta, dlaczego jest tak, że stworzyłem wam idealne warunki do życia, do duchowego rozwoju, wy zamiast owoców duchowych, czyli tych takich miłych rzeczy dla mnie, zgodnych z moim słowem, wydajecie cierpkie jagody. Że wasze życie duchowe jest takie cierpkie, że nie jest miłe mi. I Bóg może dosłownie takie samo pytanie zadać każdemu z nas. Jak to jest, możecie zapytać Jezus Chrystus? Że dałem ci życie we mnie, umarłem za ciebie na krzyżu jako Mesjasz, dałem tobie ci wskazówki do życia, jak masz żyć w Piśmie Świętym, dałem ci Ducha Świętego do twojego wnętrza, stworzyłem dla ciebie idealne warunki do wzrostu duchowego. I jakie, córko, są owoce w twoim życiu? Wiecie, Chrystus może przyjść i zadać pytanie każdemu z nas takie. Jakie są owoce, bo masz idealne warunki do tego, żeby być podobnym do mnie, mówi Pan Jezus. I Bóg zapytuje się również dzisiaj nas, kiedy już kilka lat jesteś wierzący, czy więcej mówisz o Jezusie? Znaczy, kiedy człowiek idzie kilka lat za Jezusem, bardzo często stawiam sobie to pytanie, czy w tym czasie teraz częściej ludziom mówię o Chrystusie, czy więcej czytam Biblii? Czy więcej się modlę, czy mniej? Bo kiedy człowiek idzie więcej za Jezusem, to jego relacja z Bogiem powinna się polepszać, a nie pogorszać. Bo to znaczy, że się zatrzymał, się cofa. Czy twój charakter jest bardziej podobny do Jezusa z dnia na dzień? Czyli widzisz zmiany pozytywne w sobie? Czy raczej człowiek jest coraz bardziej nerwowy, załamany i wszystkiego ma dosyć? To, co mówiłem na początku kazania. Bardzo często przyzwyczajamy się do tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi i nie pozwalamy Duchowi Świętemu na trwałe zmiany w nas, na to, żeby dalej wzrastać. Dlatego Bóg dzisiaj pyta się nas wszystkich, jakie owoce wydajecie z biegiem lat? Słodkie czy cierpkie? Jak to jest? I chodzi o to, żeby każdy z nas sam sobie w sercu odpowiedział. Nie żebyśmy patrzyli na drugą osobę w kościele albo mówili, szkoda, że tej osoby dzisiaj nie ma na nabożeństwie, idealne kazanie dla niej. Nie, to jest kazanie do ciebie, do każdego z nas, również do mnie. Izajasz 5:5 mówi, więc dobrze, mówi Bóg. Pokażę wam, co uczynię w winnicy mojej, rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. I teraz uwaga, trudne pytanie. Kto to mówi? Bóg czy diabeł do twojego życia? Bóg. Wiesz, że Bóg może rozwalić ogrodzenie w twoim życiu? Wiesz, że Bóg może sprawić, że cię stratują? I o tym on mówi, to nie mówi diabeł. I bardzo często, kiedy w życiu człowieka wierzącego, dziecka Bożego, bo o takich mówię, mówi to słowo, dzieją się trudne sytuacje życiowe, to ktoś uważa najczęściej, że diabeł go zaatakował. Może to nie diabeł cię zaatakował, tylko Bóg cię zaatakował. Bóg mówi, co uczyni swojej winnicy, swoim dzieciom. Z powodu tego, że ktoś jest długo wierzący i brakuje w jego życiu owoców słodkich, owoców, na które czeka Bóg, że jego życie naprawdę się zmieni. I to jest przestroga do każdego z nas. I to jest przestroga do ludzi wierzących. To nie są wersety napisane do ludzi niewierzących. Ludzie niewierzący w Polsce nie czytają Biblii. Ludzie tradycyjnie wierzący w Polsce, którzy chodzą do kościoła w niedzielę, uważają, że Biblię to czytają tylko Świadkowie Jehowy. A jednocześnie uważają się za ludzi wierzących. Przeciętnie wierzący Polak w ogóle nie bierze Biblii do ręki i nawet nie wie, co Bóg od niego oczekuje. W ogóle Biblia nie jest adresowana do ludzi, którzy nie oddali się Bogu. Biblia jest tylko dla dzieci Bożych. Bóg nie rozlicza ludzi, którzy nie znają Go i nie znają Jego słowa ze słowa. Bóg dał Pismo Święte nam, swoim dzieciom, żebyśmy wiedzieli, jak mamy żyć. I oczekuje od nas, żeby poprzez lekturę Pisma Świętego, poprzez Jego przykazania, poprzez instrukcje, jak mamy żyć, żeby to przemieniło nasze życie. Żebyśmy byli z dnia na dzień coraz bardziej podobni do Chrystusa. Dlatego daje nam tutaj w Izajaszu przestrogę, że dobry Bóg, który, dobry Ojciec, który wysłał jedynego Syna na krzyż z miłości do nas, że ten sam Bóg, który nas ratuje i który nas znalazł, zobaczcie, ten sam dobry Bóg, Ojciec, może rozebrać żywopłot, czyli przestanie nas chronić. I to Bóg mówi do nas. On mówi, mogę sprawić, że będziecie pozbawieni ochrony. Dlaczego to robi? Czasami Bóg dopuszcza takie sytuacje, dobry Bóg, bo chce, żebyśmy Go znowu szukali całym sercem i przynosili owoce w różnych dziedzinach naszego życia. Że ten dobry Ojciec oczekuje, żebyśmy przynosili owoce w ewangelizowaniu, czyli mówieniu innym ludziom o dobrą nowinę, żeby nasz charakter zmieniał się i był bardziej podobny do Chrystusa, żebyśmy usługiwali innym ludziom, żeby w naszej rodzinie się wszystko pozytywnie zmieniało, w naszych finansach, modlitwie, w znajomości Biblii, w każdej dziedzinie. I kiedy Bóg widzi, że nasze dziedziny życia są zaniedbane, to On może zdjąć z nas rękę, bo On oczekuje owoców. Kolejny werset mówi, jeszcze głębiej, szósty werset mówi, zamienię ją w pustynię. Bóg mówi, zamienię moją winnicę w pustynię. Nie będzie przecinana, ni plewiona, tak iż wejdą osty ciernie, chmurą zakaże spuszczać na nią deszcz. To są bardzo trudne zapowiedzi, że Bóg może tak poważnie się dotknąć życia czyjegoś, że naprawdę będziemy myśleć, że to sam diabeł nas zaatakował. Bóg mówi, ja jestem ogrodnikiem i ja mogę sprawić, że winnica nie będzie przecinana i plewiona, pielęgnowana. I wtedy liście i pędy tak się rozrosną, że będą właśnie ta winnica wyglądała jak polska winnica, winogron, że się rozrośnie. Ale czym więcej winogron ma liści i daje fajny cień i warto wtedy pod nim sobie rozbić stolik z krzesełkami i kawkę i fajnie się pije w lecie, ale winogrona są takie malutkie. Moi rodzice taki winogron mieli, że były kwaśne, nigdy nie lubiłem tych owoców jeść, ale fajnie się pod nim siedziało. I wiecie, że fajnie się czasami z człowiekiem wierzącym gada o wszystkim i o niczym? Fajnie jest czasami kogoś wierzącego odwiedzić na kawę, on zrobi ci super kawę z ekspresu, postawi ciastko i porozmawiacie o wszystkim, tylko nie o Jezusie. To jest właśnie taki człowiek wierzący, który ma dużo liści. Na każdy temat może porozmawiasz, może z nim, na temat polityki, na temat zdrowia, wszystkie, co się dzieje na świecie. Tylko jak wchodzicie na temat Jezusa, to wam się jakoś nie klei rozmowa. Kiedy Bóg przestaje podcinać z tego, co prowadzi nas w ślepe uliczki naszego życia, Bo na czym polega przecinanie? Wiecie, przecinanie to jest strasznie bolesna praktyka. Gdyby drzewa mogły mówić, albo winogron, to zawsze jakbyś podszedł do drzewka i obciął gałązkę albo liście, to ono by krzyczało. Podcinanie polega na tym, że Bóg ze twojego życia regularnie odcina rzeczy, które cię ograbiają z finansów, z czasu i sprawiają, że jeszcze bardziej odchodzisz od Boga w różne hobby. Że masz na wszystko czas, tylko nie masz czasu na czytanie Biblii, na modlitwę i na szukanie Boga. I nie masz czasu na mówienie innym o Chrystusie. I wiecie, kiedy Bóg przestaje podcinać, to ty jak winogron rozwijasz się i wchodzisz w co chwilę nowe rzeczy. I mówisz, żona, jeszcze w takie hobby będę uprawiał. I takie, i takie. Zaczynamy dziczeć. I znam masę ludzi wierzących, którzy na wszystko mają czas, tylko nie na Jezusa. I bardzo często w życiu ludzi wierzących dzieje się tak, że kiedy Bóg cię przestaje podcinać, to rzeczy, z których pokutowałeś kiedyś i się nawracałeś z grzechów, na nowo masz pragnienie wracać do tych grzechów starych. Jesteś wierzący i masz pragnienie na nowo palić, pić, przeklinać. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie spędzasz czasu z Bogiem i nie koncentrujesz się na tym, co jest najważniejsze. Bóg cię przestał podcinać. Osoba, która nie jest podcinana przez Boga, dziczeje, wchodzi w różne hobby, które wyniszczają, ograbiają z czasu, z finansów i coraz dalej jesteś od Boga, od Boga. Zaczynasz się zachowywać jak dziki osioł. Natomiast Biblia, Izajasz tutaj mówi, że kto zbliża się do Boga, to ciągle Bóg cię podcina. Czyli zabiera z twojego życia rzeczy, które mu przeszkadzają w relacji z tobą. I to boli. Że Bóg, któregoś dnia możesz się modlić i usłyszysz od Boga, przestań bawić się w wyjazdy w góry. Albo może Bóg coś bardziej bolesnego powiedzieć, przestań bawić się w wędkowanie. Albo bawić się w samochody, albo w to. Wiecie, Bóg może przyjść do ciebie i odciąć coś, co ci sprawia przyjemność. Nie zawsze tak robi, to nie jest reguła. To nie jest tak, że Bóg to jest taka osoba, która chce nas tylko dla siebie i nie wolno nam w ogóle spędzać urlopów i odpoczywać. Ale kiedy widzi, że twoje hobby zagarnia twoje życie, twoje serce, to przyjdzie i będzie chciał to odciąć. I to boli. Podcinanie to nie jest nic przyjemnego. To jest korygowanie Boga w naszym życiu. W naszych marzeniach, pragnieniach i planach. I prawdziwe służenie Bogu polega na tym, że robisz to, co On chce, a nie co ty chcesz. Człowiek, który jest dzieckiem Bożym i w ogóle nie umie słuchać głosu Ducha Świętego i robi to, co sam pragnie, dzieli się tym, mówi wszystkim, a ja chcę tego i to osiągnę. To zastanów się, kto cię prowadzi. Czy Duch Święty naprawdę cię prowadzi i Jego Pismo, czy sam siebie prowadzisz? Prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że składasz u stóp Jezusa i mówisz, Boże, jeśli chcesz, to zabierz to z mojego życia. Podcinanie może być związane z naszymi finansami, naszym hobbym, ze wszystkim. Podcinanie zawsze boli, kosztuje wiele smutku i płaczu, ale zawsze prowadzi do Boga. Kiedy Bóg coś zabiera z naszego życia, to naprawdę to człowiek ma wrażenie, że życie mu się wali. Ja dzisiaj nie stałbym przed wami, nie byłbym pastorem i nie służyłbym Chrystusowi, gdyby nie zabrał mi najcenniejszej rzeczy w moim życiu. A to był sport wyczynowy. Sport to był mój ból. Byłem tak uzależniony od biegania, jak alkoholik od wódki. Kiedy moje nogi już nie dawały rady i po prostu miałem zniszczone stawy, ja biegałem z bólem i płakałem, ale dalej biegałem, bo byłem uzależniony od biegania. I Bóg wiedział, że nigdy się nie nawrócę do Niego, jeśli nie zabierze mi tego, co jest najcenniejsze w moim życiu. I mój świat się zawalił. I wiele razy Bóg mi zabierał rzeczy, które były najważniejsze w moim życiu. Ale zawsze możesz Mu na to pozwolić albo się sprzeciwić i powiedzieć, nie oddam Ci tego. I to jest już koniec Twojego życia chrześcijańskiego. Bo wtedy Cię już Duch Święty nie prowadzi. Osoba, która z dłuższego czasu doświadcza, także jeśli jesteś osobą i od dłuższego czasu doświadcza z życiowych takiej beztroski, nie ma żadnego podcinania, wszystko co chcesz, to spełniasz swoje marzenia i wszystko ci się udaje, zastanów się, czy Duch Święty cię prowadzi, czy nie jest tak, że prowadzisz samego siebie. I zastanów się, jakie owoce są twojego życia. Jakie owoce? Co przynosisz Chrystusowi? Czy tylko spełniasz swoje marzenia? Bo to nie są owoce marzenia. Marzenia i owoce to są dwie różne rzeczy. Marzenia to są nasze pragnienia, Bóg je często na nie pozwala, bo kocha nas. Tak jak dziecko przychodzi do rodzica i mówi, a mam takie marzenie, że chciałbym, żebyś mi kupił na prezent to i to. To jest tylko marzenie. Ale zobaczcie, że jako rodzice z większą radością robimy dzieciom prezenty i spełniamy ich marzenia, kiedy co? Kiedy dzieci chodzą do szkoły, uczą się i są nam posłuszne. Dokładnie tak samo jest w relacji z Bogiem. Bóg lubi spełniać nasze marzenia, kiedy widzi, że najważniejszy w naszych sercach jest On i wykonujemy Jego wolę. Ale kiedy widzi, że realizujemy tylko swoje marzenia i w ogóle Go nawet nie pytamy, co On chce, to dotknie się Twoich marzeń i zabierze Ci to wszystko. Dlatego, że On chce podciąć pewne rzeczy w Twoim życiu, żeby Cię uratować, żeby Cię mieć dla siebie. Dlatego czasami w naszym życiu pojawiają się sprawy i problemy, które będą wysysały energię i czas i finanse z ciebie. To są jak osty i ciernie, które rosną wokół winogrona. Wysysają wilgoć. I Izajasz mówi, że Bóg do tego doprowadza, że Bóg na to pozwala, że zdejmuje z ciebie rękę, żeby te soki życia wokół ciebie, dosłownie z ciebie wyszły, żeby ci pokazać, że tracisz życie. I jeśli osoba nie szuka Boga, to pojawiają się bardzo poważne problemy, które po prostu ogarnią całe twoje życie. I Bóg tutaj też zapowiada, że zakaże padać deszczom na winnicę. To oznacza koniec łaski. Koniec deszczu to jest śmierć dla rośliny. A jeśli ty jesteś winnicą Pana i Pan Bóg zakaże, żeby Boże błogosławieństwo do ciebie płynęło, to oznacza koniec. Po prostu ci wszystko się zawali. Po prostu nie będzie ci się chciało żyć. I Bóg robi to z jednego powodu, żebyś przybiegł i powiedział: Jezu, ratuj. Nic mnie już na tej ziemi nie cieszy, niczego już nie pragnę, chcę znowu ciebie. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, mówi Stary Testament. I jest negatywna zazdrość i pozytywna. W wielu miejscach Biblii Bóg mówi, żebyśmy nikomu nic nie zazdrościli. Prawda? Ale Bóg jest zazdrosny swoją miłością o nas, o to, co jest w naszym sercu. Jeśli zobaczy, że są rzeczy w twoim życiu, które cię od niego odciągają, to po prostu będzie walczył o ciebie. To nie jest diabeł. I zacznie ci się wszystko walić. Bo wiecie dobrze, że największym wrogiem każdego z nas jesteśmy my sami. Nie diabeł. To my najczęściej, najbardziej okłamujemy samych siebie. Mówiąc sobie, że będzie dobrze. Nie czytam, nie modlę się i nie robię tego, co Bóg chce, ale będzie dobrze. Możemy stale się tak okłamywać, ale Bóg w końcu wkroczy do akcji. I ostatni werset, Izajasz 5:7. Otóż winnicą Jahwe zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto bezprawie. Chciał sprawiedliwości, a oto krzyk rozpaczy, błaganie o ratunek. Oprócz tego, że Bóg jest dobry, On jest też sprawiedliwy. Czyli On chce, żebyśmy żyli zgodnie z Jego oczekiwaniami, z Jego przykazaniami. Dlatego posłał nam Jezusa, żeby nam przybliżył Ojca i nam pokazał, jak mamy żyć. Dlatego Bóg oczekuje sprawiedliwego życia. Oczekuje tych słodkich owoców. Mówię to kazanie, bo Izajasz prorokował do Izajasza. Izajasz prorokował do Izraela. Ale Bóg mówi przez to słowo dzisiaj do nas. Aby każdy z nas zastanowił się, jakie są owoce twojego życia. Czy twoim podstawowym pytaniem, kiedy modlisz się i rozmawiasz z Bogiem, jest: Boże, czego ty chcesz w moim życiu? Co jest twoją wolą? Jeśli realizujemy wolę Bożą i słuchamy Jego głosu, stosujemy się do tego, co On chce, On nam pozwoli realizować nasze marzenia. Dla Boga nie ma problemu dać komuś bardzo drogi samochód albo bardzo drogi dom. Robi rzeczy niesamowite. Ludzie sobie często wgrywają taką głupotę, że Bóg nie może takiej drogiej zabawki komuś dać. Może. I daje bardzo często. Jeśli widzisz, że w centrum jest tylko On i Jego wola. Nie ma takich rzeczy, których Bóg by nam odmówił, kiedy widzi, że On jest na pierwszym miejscu w naszym sercu. Ale kiedy widzi, że żyjemy zupełnie innymi rzeczami niż On, zakręca kurek. Zakręci kurek w twoim życiu z Bożym błogosławieństwem i zacznie ci się wszystko walić. Wtedy możesz przyjść do kościoła, pomodlimy się o ciebie, przyjść na spotkanie modlitewne, będziemy związywać i gromić diabła. I bardzo często ludzie wierzący tak robią, ale to nie jest diabeł. My bardzo często sprzeciwiamy się zupełnie komuś innemu, Bogu. I nieraz było tak, że o kogoś się modliłem i słyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi: nie chcę, żebyś się o niego modlił. On jest mi nieposłuszny. Powiedz mu o tym. On żyje w grzechu. Nieraz było tak, że byłem gdzieś na wyjeździe, modliłem się, ktoś bardzo cierpiał, bolał go brzuch i słyszę, jak Duch Święty mówi: a ja nie chcę, żebyś się modlił o jego uzdrowienie. Powiedz mu, że on żyje w grzechu i chcę zająć się jego grzechem. I kiedy przerywałem modlitwę, mówiłem do tej osoby to i pytałem: chcesz złożyć ten grzech u stóp Jezusa? Ktoś mówił: nie. Więc ja mówiłem: to ja się o ciebie nie będę modlił. Ja mam słuchać poleceń króla, a nie to, co ja chcę. Bóg chce, żebyśmy naprawdę słuchali Go i byli Mu posłuszni. Chciałbym was zachęcić przez to kazanie, żebyś zadał sobie pytanie: jakie są owoce twojego życia? Czy są słodkie, czy są cierpkie? Czy w ogóle nie ma jagód? Tylko są bardzo ładny winogron, który daje dużo cienia. I fajnie jest z tobą wypić kawę i fajnie porozmawiać, bo jesteś miłym, fajnym człowiekiem, z którym się fajnie pije kawę, herbatę przy dobrym cieście. I można z tobą porozmawiać o wszystkim, tak jak mówi polskie przysłowie: konie z tobą kraść. I na tym się kończy. A Bóg patrzy i po prostu widzi, że w twoim życiu nie ma w ogóle owoców. Chodzi o owoce w każdej dziedzinie życia. Tego On pragnie, od każdego z nas. I to On może jak stanąć na twojej drodze i cię zatrzymać. On może twojego życia się dotknąć. I wtedy nie ma sensu, tak jak mówiłem, rozgoryczać się wobec Niego. Wiele osób krzyczy i mówi: zostaw mnie, chcę żyć sam. Nie chcę służyć ani tobie, ani diabłu, chcę być sam. Nie ma takiej opcji w ogóle na ziemi. Na ziemi można służyć tylko Bogu albo diabłu. I Bóg szuka każdego z nas, żeby się nas dotknąć. Bo szczęście jest tylko w Nim. On jest życiem. I kiedy pozwolimy, żeby te soki żywe z Chrystusa w nas zaczęły działać, to zawsze, kiedy Chrystus w nas działa, zmienia się każda dziedzina twojego życia. Jest niemożliwe trwać w Chrystusie, czerpać soki z Niego i dalej być starym człowiekiem. To znaczy, że te soki nie płyną w tobie. I bardzo często ludzie okłamują samych siebie. Mówią: we mnie Bóg działa. Jestem bardzo głęboko wierzącym człowiekiem. A ktoś się przygląda tobie i mówi: a gdzie są owoce? Nieważne owoce. Zobacz, jakie zielone liście mam piękne, jak się rozrosłem. Jak mi się udaje w tej dziedzinie, w tej, w tamtej. Ale któregoś dnia staniesz przed Jezusem i On cię będzie pytał o owoce, a nie o twój rozwój finansowy, czy taki, czy owaki. Jak się rozrosłeś jak winogron. On ma plan dla twojego życia. I to Izajasz tutaj prorokuje. Bóg mówi do każdego z nas: stworzyłem ci idealne warunki do życia. Gdzie są owoce? Pamiętacie to, Jezus powiedział tą przypowieść, że facet zasadził drzewo i miał ogrodnika i przychodził przez 3 lata szukać na tym drzewie owoców, prawda? I czyli drzewko nie miało 3 lata, tylko wiele więcej. Przeważnie drzewko owocuje po 4-5 latach. I on, czyli drzewko mogło już mieć 8 albo 10 lat. Czyli był ktoś wierzący już 10 lat. I przychodzi właściciel i szuka owocu i nie ma. I co powiedział do ogrodnika? Wytnij to drzewo. A ogrodnik, Pan Jezus albo Duch Święty mówi: jeszcze rok, obłożę gnojem, okopię, nawodnię, może wyda. Ogrodnik po prostu prosił o jeszcze jeden rok. Ale zobaczcie, właściciel, tym właścicielem jest Bóg Ojciec. On przychodzi i szuka owocu. Pamiętajcie, że wierzymy w dobrego Boga. To On cię znalazł. Ale to jest też Bóg sprawiedliwy. Pełen miłości, dobry, ale jest sprawiedliwy i szuka owoców. I nie będzie się w nieskończoność przyglądał, że drzewko się nawróciło, czy ta Biblia chodzi do kościółka, ale nie ma owoców. On chce zmienić Twoje życie. Amen.